wyparowało 21 milionów dolarów. Już się zgłaszają poszkodowani do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Skala poszkodowanych będzie dużo większa.
Nadzór mówi, że jest 57 tysięcy klientów.
Największa afera finansowa ostatnich lat.
PiS ma problem z tym głównie, że Zonda Krypto była ich sponsorem, można powiedzieć. Klienci są przeciw regulacjom do momentu, kiedy nie stracą pieniędzy.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa. Witam mojego i Państwa dzisiejszego gościa, Marcin Piątek, autor tekstu, który znajdą Państwo w tym tygodniu w wydaniu Polityki, Banda Zondy. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry.
I jeszcze kilka dni temu, kiedy zaglądałam na profil na Facebooku giełdy, to oprócz mnóstwa komentarzy bardzo zdenerwowanych klientów, były i takie, co mnie mocno zdziwiło, pełne zrozumienia. Zacytuję. Jestem spokojny. Do dzieła. Myślę, że Zonda da radę. No to czekamy i wierzymy w powodzenie. Trzymam kciuki, działajcie. Wierzę, że wszystko pod kontrolą. Pomyślałam, że są to komentarze ludzi albo bardzo naiwnych, albo zdesperowanych, chwytających się jeszcze ostatniej nadziei, że może jakoś to się wszystko ułoży, albo po prostu komentarze opłacone. Więc może zastanówmy się, jak to teraz wszystko wygląda. Klienci czekają na realizację zlecenia swoich wypłat. I co? Nie doczekają się?
Nic nie wskazuje na to, żeby się mieli doczekać, bo ten stan już trwa ponad 2 tygodnie.
A płynność miała być przywrócona 12 kwietnia.
Do 12 kwietnia tych dat się pojawiało kilka, do końca tygodnia bliżej nieokreślonego też było, ale ta wiara już wyparowała, bo sądząc po tym, ilu ludzi się zgłasza, już się zgłaszają poszkodowani do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgłaszają się też do twórców stron internetowych, którzy radzą, co w tej sytuacji robić. I o ile na początku ubiegłego tygodnia to było około 100 osób, czy kilkadziesiąt, teraz już jest ponad 1000. Także to są ludzie, którzy już, można powiedzieć, aktywnie poszukują pomocy, czyli stracili wiarę w to, że się pieniądze uda odzyskać.
Oczywiście skala poszkodowanych będzie dużo większa. Mówimy o ilu osobach? Kilkudziesięciu tysiącach?
No, tego nie wie nikt. Jakby estoński nadzór, który... bo Zonda Krypto jest zarejestrowana w Estonii, więc tamtejszy nadzór mówi o tym, że jest 57 tysięcy klientów, ale zastrzega też, że nie wiadoma liczba klientów idąca w tysiące, w dziesiątki, a może w setki, działa w oparciu o jakąś inną spółkę, która się wymyka temu nadzorowi. Także tak naprawdę to jest jeden wielki znak zapytania. Padła kwota pod koniec ubiegłego tygodnia na konferencji prasowej z udziałem ministrów, że wstępne szacunki mówią o 350 milionach.
Wczoraj słyszałam jeszcze z prokuratury, że ta suma może być większa.
Bo ona będzie większa. Ona będzie większa.
Największa afera finansowa ostatnich lat?
No nie chciałbym tego porównywać, bo to nie wiemy jeszcze. Trudno powiedzieć. Zobaczymy, na pewno duża afera, biorąc pod uwagę to, jak szybko ta zonda upadła. Bo niedawno jeszcze roztaczała wizję dzięki temu marketingowemu zaangażowaniu swojemu.
To była jesień ubiegłego roku.
Tak. Firmy, która jest wiarygodna, która jest stabilna, którą stać na gest, jeśli chodzi o sponsoring. W związku z tym ludzie mieli prawo uwierzyć, że tak, firma, która tak szeroko się reklamuje i tyle pieniędzy na reklamę przeznacza, nie upadnie.
No i Polski Komitet Olimpijski, główny sponsor to oczywiście Zonda Krypto, a teraz Olimpijczycy, którzy otrzymali nagrody w tokenach, zostali z tymi tokenami, tak, jak Himmelsbach z angielskim, bo po prostu także ich zlecenia wypłat nie zostały zrealizowane. Prezes Zonda Krypto w czwartek opublikował prawie 20-minutowe oświadczenie i mówił tak: nie macie dowodów na to, że pierzemy pieniądze. Nie uciekłem i niczego nie ukradłem. Firma znalazła się na skraju upadku. Zrobię wszystko, żeby zaspokoić oczekiwania klientów. Proszę o danie mi jeszcze odrobiny czasu. O ten czas Kral prosił także wcześniej, uspokajając, że nic takiego się nie dzieje, że chodzi o problemy techniczne, o konieczność ręcznego obsługiwania tychże wypłat. No właśnie potem przyznał, że jednak coś jest na rzeczy. Mówi o motywowanym politycznie ataku na jego giełdę, o tym, że pojawiły się dziwne telefony, żeby nie dawać im licencji Mika, że klienci zaczęli wypłacać środki na potęgę i nikt nie przetrwałby takiej paniki. No i jak znajdujesz to tłumaczenie Przemysława Krala? A w ogóle wiemy, czy on nadal przebywa w Monako, czy adres jego zamieszkania jest nieznany?
Nie wiemy. kiedy w ogóle przybywał w Monako, jak długo przybywał w Monako, do jakiego momentu.
Ale do Polski nie wróci.
Nie, do Polski nie wróci, bo ma tu sprawy karne, więc z tego powodu do Polski nie wraca. Zresztą ma sprawy, w którym jest i powodem, i pozwanym. Także ostatnio, nawet w ubiegłym tygodniu, odbyła się, czy miała się odbyć w sądzie w Sosnowcu, zdaje się, nie pamiętam, gdzieś na Śląsku, na Górnym Śląsku, sprawa, w której jakby on był powodem, bo wniósł akt oskarżenia przeciwko siostrze zaginionego, Sylwestra Suszka. Sylwester Suszek, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to jest założyciel giełdy BitBay, która jest poprzedniczką zondy krypto.
BitBay przekształcił się w zondę krypto.
No to pan Kral go przekształcił, zdaje się, w zondę krypto. Suszek już nie miał z tym nic wspólnego, ponieważ pan Suszek zniknął 4 lata temu. I dziwnym trafem pan Przemysław Kral, który był jego prawnikiem, objawił się jako zarządzający zonda krypto. Natomiast do tych tłumaczeń wracając, no ludzie, którzy publikują wpisy na tych profilach, na stronach internetowych, nie dają im w ogóle wiary. Znaczy, uważają, że wszystko, co w tej chwili Przemysław Kral mówi, to jest kłamstwo, gra na czas. I właściwie nie wiadomo, po co on te oświadczenia publikuje, skoro domyślamy się, że uciekł, skoro pieniądze, mówiąc kolokwialnie, zawinął. To są spekulacje, podkreślam, ale no nie mamy powodów wiedzieć, że jest inaczej, zwłaszcza, że klienci na te pieniądze wciąż oczekują.
Bo jeszcze było to wydarzenie, kiedy to dowiedzieliśmy się, dzięki ustaleniom medialnym, że zniknęły pieniądze z tak zwanego gorącego portfela zonda krypto. Dla niewtajemniczonych wyjaśnijmy, że no to jest taki zasób pieniędzy do tego, żeby na bieżąco obsługiwać zlecenia wypłat, tak? Transakcje. No i nagle okazało się, że w tym gorącym portfelu jest 20 tysięcy złotych, tak, no, czyli kwota śmiesznie mała.
Tak, gdzie wyparowało 21 milionów dolarów w krótkim czasie. A jak mówili mi moi rozmówcy do artykułu, który jest w najnowszym numerze Polityki, porównywalne giełdy powinny mieć takie rezerwy na poziomie 300, mają takie rezerwy na poziomie 300-600 bitcoinów. Natomiast zonda krypto ostatnio sprawdzana, zanim te pieniądze wyparowały, miała je na poziomie 50, utrzymywała tak średnio. Więc to już samo w sobie było podejrzane.
A potem był niecały jeden bitcoin.
Tak, no czyli praktycznie nic. No więc to, dlatego można powiedzieć, mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego transakcje się nie dokonują. No nie ma na pokrycie tych transakcji środków.
Wrócę jeszcze do Sylwestra Suszka, bo on się pojawił w tym oświadczeniu Przemysława Krala z ubiegłego czwartku. Tak jak pan mówił, on zaginął w marcu 2022 roku. Ciągle szuka go siostra, ale rodzina chyba już, słuchając tego, co mówił, udzielając wywiadów medialnych, nie wierzy w to, że jest w stanie go znaleźć żywego. Zaginął z bazy paliwowej w Czeladzi, której właścicielem jest także osoba mająca zarzuty, z którą zna się zresztą Przemysław Kral. Ale wracając do tego oświadczenia, to teraz nagle Przemysław Kral przypomniał, że jest taki portfel, zimny portfel, tak? Czyli jak rozumiem, taka rezerwa nie bezpośrednio podpięta do obsługi transakcji, gdzie jest 4,5 tysiąca bitcoinów, czyli byłby to potężny majątek,
tak, miliard, wiesz,
przeliczając właśnie na złotówki. No tyle, że dostęp do tego portfela ma tylko pan Suszek. No więc teraz panu Krolowi bardzo zależy na tym, żeby pan Suszek się odnalazł. Może śledczych by poinformował, czy cokolwiek wie o tym zaginięciu.
No tak się pechowo złożyło, można powiedzieć, z punktu widzenia klientów, że pieniądze są, tylko nie ma do nich dostępu, bo dostęp ma ten, który kto zaginął. Także no, znaczy wśród tych absurdów, które się w tym oświadczeniu pojawiały, to jest chyba największy.
A czy faktycznie tam są te pieniądze? Bo też napisał pan w swoim tekście, że natychmiast wyśledzono, że na tym koncie nie dokonywano żadnych operacji przez ostatnich 10 lat.
Tak,
czy mogło być tak, że Suszek trzymał tam te bitcoiny i miał taką właśnie rezerwę na czarną godzinę i nie dokonywał żadnych transakcji, no potem zniknął, to siłą rzeczy nie dokonywał?
Nie wiadomo, czy to jest jego portfel. Tak naprawdę. Więc to są tylko słowa Krala, no ale no co to za tłumaczenie, mam pieniądze, ale nie mam do nich dostępu, ponieważ zginął mi klucz i nie mogę wam tych pieniędzy wypłacić.
No dla klientów żadne tłumaczenie.
Także to
17 kwietnia prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie karne. To jest artykuł 286 i 289 kodeksu karnego, czyli oszustwa, pranie brudnych pieniędzy. To postępowanie dotyczy już stricte zonda krypto. Porozmawiajmy przez chwilę o polityce, bo w piątek z kolei próbowano odrzucić drugie weto do tej samej ustawy dotyczącej rynku kryptowalut Karola Nawrockiego. Nie udało się, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja obroniły to weto Karola Nawrockiego, ale chyba ta sprawa będzie prawicy coraz bardziej ciążyć. Zważywszy na to, co mówił Karol Nawrocki w wywiadzie dla Kanału Zero, czyli zaczął tłumaczyć, że informacje ze służb nie dotarły do niego przed pierwszym wetem, tylko dopiero po pierwszym wecie. Trochę jakby szukał jakiegoś alibi dla swoich decyzji, jednocześnie przyznając, że absolutnie tych wet nie żałuje, no bo wiadomo, był to uśmiech w stronę elektoratu Konfederatów.
No tak, znaczy problemy są, PiS i Konfederacja mają troszeczkę inne problemy. Konfederacja ma problem z tym, że no, głównie ustami pana posła Mencena oni jakby głoszą pełną wolność tego rynku. Zero regulacji, zero nadzoru. Należy to puścić samopas.
Jak ktoś zyska, to zyska, jak straci, to straci.
Nie należy się wtrącać, niech Polacy robią ze swoimi pieniędzmi co chcą.
No ale Unia się wtrąciła ze swoim rozporządzeniem.
No więc właśnie, i teraz pan Mencen się na to rozporządzenie unijne powołuje i mówi, że no właściwie klienci są bezpieczni, bo to rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio, czyli w tym przypadku Unia jest dobra, tak, zdaniem pana Mencena, ponieważ takie przepisy uchwala. Natomiast pisma problem z tym głównie, że zonda krypto była ich sponsorem, można powiedzieć. No jakby sponsorowała wydarzenia z ich udziałem. Tą słynną konferencję SIPAC
wiosną zeszłego roku.
Tak, tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich.
Na której Amerykanie udzielili poparcia Nawrockiemu.
Tak. Były, co premier Tusk ujawnił, przelewy do fundacji Zbigniewa Ziobry. Zresztą Przemysław Wipler też, akurat poseł Konfederacji, też z tych przelewów skorzystał. Także no, powiedzieć, że to był sponsor ruchu prawicowego, to nie jest od parady.
Przemysław Kral był sprytny, jak rozumiem.
Czy był sprytny?
Bo jeżeli ktoś przeznacza pieniądze na określone siły polityczne, to jak rozumiem liczy, że będzie miał ze strony tych sił politycznych jakieś wsparcie.
No to jeszcze musiałoby obstawić, że te siły polityczne wrócą.
No ale Karola Nawrockiego dobrze obstawił.
No tak, Karola Nawrockiego dobrze obstawił i no w tym sensie, znaczy ja nie jestem do końca przekonany, czy można w ogóle mówić o tym, że weto w jakimś sensie, znaczy na pewno nie uratowało pieniędzy klientów z zonda krypto. To jest
jakby poza
dyskusją. Natomiast giełdy kryptowalutowe, które zarejestrują się w krajach unijnych, przejdą całą procedurę licencyjną, będą mogły działać też w Polsce. Także to nie jest tak, że od 1 lipca nasi rodzimi miłośnicy kryptowalut nie będą mieli gdzie tymi pieniędzmi obracać. Także te giełdy, mówię, zarejestrują się, wykażą, że to, że posiadają rezerwy, będą się audytować, ucywilizują się, krótko
mówiąc. Wszystko dzieje się w sieci, więc nie ma żadnego problemu.
Tak, no także to weto zmienia tyle, że w Polsce nie zostaną wprowadzone przepisy.
Że Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie mogła sprawować nadzoru i nie będzie wydawać licencji.
Tak. Także to dla uczestników rynku to niewiele zmienia. Tak naprawdę ja tak do końca nie rozumiem, skąd ta zaciekła obrona.
Ale może chodzi o symbole, o jakieś takie gesty, o tworzenie wrażenia, że no bronimy tak przed nadmierną regulacją, bo jakie były zarzuty ze strony Konfederacji, PiS-u czy Nawrockiego, że jeszcze państwo polskie w tej ustawie jednej i drugiej doregulowało to rozporządzenie, że ta regulacja była nadmiarowa, wykraczająca poza to, co wprowadzało już unijne rozporządzenie i że to jest właśnie zła droga, bo tutaj krępuje ręce i tak dalej.
Znaczy, musi być wprowadzony przepisami prawa krajowego organ, który będzie wydawał licencję i sprawował nadzór. W Polsce takiego organu nie ma. Nawet w tej ustawie, którą Konfederacja przygotowała, jako ten organ jest wskazany Komisja Nadzoru Finansowego.
Jeżeli tego organu nie ma, to właściwie rozporządzenie, które może być stosowane bezpośrednio, jest prawem martwym.
Jest prawem martwym, tak. Przynajmniej w zakresie wydawania licencji i nadzoru. No, a ponieważ nie ma kto wydać licencji, no nie ma podmiotów, które mogą działać. W oparciu o polskie, można powiedzieć, po polskie prawo. Ale podkreślam, że w projekcie Konfederacji też KNF jest wskazany jako ten organ, który ma licencję wydawać i ma sprawować nadzór, z tym, że ma tam troszeczkę mniejsze uprawnienia. Nie są one tak daleko idące. Jest tam pomysł na to, żeby to poddać kontroli sądowej, z tym, że ja nie jestem do końca przekonany. Znaczy to, czyli mam na myśli, że jeżeli KNF na przykład zablokuje stronę jakiejś giełdy, bo uważa, że ona może sprzeniewierzyć pieniądze swoich klientów, czy że działa w podejrzany sposób, no to w szczególnych warunkach, w szczególnych sytuacjach może sam wydać takie postanowienie. Natomiast w ciągu 7 dni, zdaje się, jak dobrze pamiętam, musi być to potwierdzone przez sąd. Ja nie jestem pewien, czy sądy w ciągu 7 dni, biorąc pod uwagę, jak mgliste mają pojęcie w ogóle o rynku kryptowalut i o tym, na czym ta istota zawieszenia działalności konkretnego podmiotu polega, będą w stanie, mówiąc kolokwialnie, to ogarnąć, ten temat. Tak? Także ja nie wiem, dlaczego Konfederacja się tak bardzo upiera, żeby nie uchwalić tych przepisów w takim kształcie, jak zaproponował to rząd. No, z tym bardziej, że klienci jakby giełd kryptowalutowych, oni są przeciw regulacjom do momentu, kiedy nie stracą pieniędzy. Mm-hmm. Jak stracą pieniądze, a w przypadku zondy krypto to będą
nagle
to straty.
To nagle, ola Boga, gdzie jest państwo i dlaczego
tak,
nikt
tak.
mi nie pomógł.
I to
pomógł,
widać nawet,
tak?
jak się prześledzi. Ja patrzyłem na wpisy Mencena na X-ie i dyskusje pod tymi wpisami. No wiadomo, że X jest prawicowo-konserwatywny i w tym kierunku raczej jest przechylony. Natomiast tam powiedziałbym, no zdecydowana większość wpisów była wobec niego krytyczna. Jakby raz, że jest jakby hipokrytą i obłudnikiem, zrzucając winę za nieuchwalenie tej ustawy na Tuska. No przecież to oni zagłosowali mm-hmm. przeciw, także tu w ogóle nie ma dyskusji. A dwa, że twierdzi, że można te giełdy i te podmioty działające na rynku kryptowalut puścić samopas. No jak się okazuje, nie można.
Wydaje mi się, że to, co dzieje się teraz wokół zonda krypto, będzie jednak szkodzić politycznie i prezydentowi, i Prawu i Sprawiedliwości, i Konfederacji. Świadczą o tym te wpisy Mencena, czyli próba przerzucenia odpowiedzialności na rząd Donalda Tuska. Także wypowiedzi Prawa i Sprawiedliwości Karola Nawrockiego, że właśnie rząd zwlekał, że miał dużo czasu, ale że nieodpowiednio się zachował. Słyszałam też kuriozalną wypowiedź Michała Wójcika, który był pytany o te pieniądze, które zonda krypto przekazała na Instytut Zbigniewa Ziobry, i poseł Wójcik tłumaczył to w ten sposób, że nie, to nie zonda krypto, to właściciel zonda krypto. No to luz, nie?
No nie, no to jest obłuda, mówiąc krótko.
No obłuda, hipokryzja i oczywiście próba wybrnięcia z tej sytuacji, ale moim zdaniem, jeżeli takie tłumaczenia się pojawiają, to oznacza, że PiS, Konfederacja czy Nawrocki czują, że ta sprawa za chwilę może być kamieniem u szyi, że to na pewno nie pomaga, a może zaszkodzić.
No może zaszkodzić, no bo jakby clue jest takie. Ludzie stracili pieniądze idące w setki miliony złotych. Natomiast PiS i Konfederacja skorzystały z działalności zondy krypto. Mm-hmm. Także no, można powiedzieć,
parę imprez zostało zasponsorowanych.
Tak, no paru ludzi, paru polityków dostało setki tysięcy złotych za to. Tak? Także no, partie się obłowiły. Natomiast ludzie nie mają pieniędzy, no to coś tu chyba nie gra.
A przypadek Polskiego Komitetu Olimpijskiego i prezesa Piesiewicza, bo wczoraj była taka wymiana zdań, my nagrywamy się we wtorek, do tej wymiany zdań doszło w poniedziałek, że Piesiewicz oskarżył polski rząd i polskie służby o to, że nie było stosownej odpowiedzi na pismo, jakie prezes Piesiewicz skierował do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przed podpisaniem tych umów sponsorskich. Pokazał na konferencji prasowej kartkę papieru z daleka, po czym się odmeldował z tej konferencji. Odpowiedział mu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, mówiąc, że to kłamstwo, manipulacja, że nie pytano w tym piśmie o zonda krypto, że w ogóle nie pytano o firmy zajmujące się handlem kryptowalutami i że na próby nawiązania kontaktu przez ABW z Polskim Komitetem Olimpijskim nie reagowano, tak? Czyli jakby skierowano pismo z jakimś tam pytaniem nie dotyczącym zonda krypto, a potem, kiedy ABW chciało porozmawiać, no to nie odpowiadano na próby kontaktu. I to zachowanie Piesiewicza jest dla mnie o tyle zaskakujące, że on, mimo tego, co mówią olimpijczycy, którzy zostali z tymi tokenami, on mówi, no właściwie wywiązuje się sponsor z naszej umowy, więc nie widzę żadnego powodu, żeby tę umowę wypowiadać. No to jest tak potężny kryzys wizerunkowy wokół zonda krypto, a Piesiewicz udaje, że wszystko jest w porządku. Dlaczego?
Znaczy, bo on musi jakoś usprawiedliwić
swoją decyzję
o tym, żeby wejść we współpracę z podmiotem, który jest tak podejrzany. Znaczy, to trzeba podkreślić jeszcze raz. Mamy do czynienia z firmą.
Jest podejrzany, czy był podejrzany już wtedy, kiedy te umowy były zawierane?
Znaczy przeszłość BitBaya była znana.
I mroczna.
I mroczna, tak. Dziennikarz Michał Fuja z Superwizjera zrobił na ten temat kilka materiałów.
Zresztą Michał Fuja, którego usiłowano przekupić i zastraszyć.
Tak, przekupić i zastraszyć. I jeden człowiek został za próbę przekupstwa i zastraszenia skazany na grzywnę. Pan Kral został w tej samej sprawie oskarżony o manipulowanie dowodami.
Został i chociażby dlatego instancji. Nie wraca do Polski.
Tak, chociażby dlatego nie wraca do Polski. Został uniewinniony. Sprawa ma wrócić do ponownego rozpatrzenia. Jakby przeszłość giełdy jest wyjątkowo mroczna. Jakby pieniądze mafii paliwowej, pranie brudnych pieniędzy, zaginięcie człowieka.
Gangsterzy,
tak. I z firmą, która jest następcą prawnym w jakiś sensie, no, kontynuatorem działalności, której stery przejmuje pan Kral, też nie wiadomo jakim cudem, nie wiadomo skąd miał na to pieniądze. Z taką firmą...
Bo nie był najbogatszym człowiekiem.
No nie, Piesiewicz podpisuje umowę. No więc teraz mamy tego gorącego kartofla i on stara się wrzucić go do służb. Tylko to kłamstwo ma bardzo krótkie nogi, no bo w ciągu paru godzin się okazało, że to pismo, które PKOL skierował do ABW, no było tak mało konkretne, że właściwie nie dało się domyśleć, że nie dało się wywnioskować z niego, że chodzi tam o zondę krypto. PKOL pytał w tym piśmie o podmioty, które prowadzą niestandardową działalność i usługi również poza granicami Polski. No to ja nie wiem... Bądź tu człowieku mądry, jakie trzeba by przeprowadzić wnioskowanie, żeby na końcu stwierdzić, że ma to być zonda krypto. Poza tym, z tego co pamiętam, to pismo było skierowane kilka dni przed podpisaniem umowy przez Piesiewicza z zonda krypto, także...
Trochę wyglądało to pismo na alibi, tak? Że pytaliśmy, ale...
No tak, no ale jak się tylko...
Nie zdążono z odpowiedzią.
Podrapie troszeczkę po powierzchni, no to te kłamstwa Piesiewicza, zresztą nie po raz pierwszy, bo to jest człowiek, który kłamie notorycznie, wychodzą na światło dzienne. Więc jakby PKOL znów zostanie bez pieniędzy. Mm-hmm. Bo domyślam się, że zonda krypto nie potraktuje ich inaczej jak kluby piłkarskie, które sponsorowała i po prostu kolejnych przelewów nie będzie, no bo też nie ma skąd być. I w tym sensie mają problem. Natomiast czy to jest kolejny kryzys wizerunkowy, niewątpliwie dla PKOL-u, ale czy pan Piesiewicz się nim przejmuje? No już przetrwał jeden kryzys wizerunkowy, zresztą który sam wywołał, bo on, jak wiadomo, specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów, które sam tworzy. Także no przetrwa, burza się skończy i trzeba będzie poczekać do wyborów w PKOL-u, które już za rok mniej więcej.
To jeszcze jedno wydarzenie z poniedziałku 20 kwietnia, kiedy rezygnację złożyli członkowie Rady Nadzorczej spółki operującej zonda krypto. I co to oznacza?
Dla klientów nic. Dla klientów nic, poza tym, że jest to kolejny dowód na, można powiedzieć, utratę zaufania.
Że źle się dzieje.
Widzenia, że źle się dzieje.
I ludzie się odcinają, tak?
Tak. Ja nie wiem, czy w ogóle oni mieli w jakim sensie ich można by konkretnie obarczyć odpowiedzialnością za to, co się działo akurat w zondzie krypto, bo zresztą to jest sama, jakby z tym estońskim nadzorem to jest też skomplikowana sytuacja, bo tak naprawdę to ten podmiot, który w Estonii nadzorował zondę krypto, on ją tylko nadzorował w zakresie prania brudnych pieniędzy, bo on nie weryfikował jej transakcji, on nie sprawdzał jej ksiąg finansowych, nie prosił o audyty, nie badał wypłacalności, także to dotyczyło tylko i wyłącznie prania brudnych pieniędzy i na tym się ten nadzór kończył. No a rezygnacja członków Rady Nadzorczej, no to gest, można powiedzieć, no, który tak jak powiedziałem wcześniej, z punktu widzenia tych, którzy stracili pieniądze, jeszcze jeden dowód na to, że źle się dzieje.
Jest jedno miejsce, gdzie jest sielanka. To jest strona Zonda Krypto. Znalazłam taki tekst na tej stronie. Jesteśmy zonda krypto. Dawno temu ludzie handlowali muszlami. Potem zastąpiono je miedzią i złotem, a dziś mamy kryptowaluty. Dlatego stworzyliśmy naszą giełdę. Ciągle można wpłacać pieniądze?
Nie wiem, nie próbowałem. Przyznam szczerze, nie
bo
próbowałem.
Bo jeszcze kilka dni temu słyszałam, że nadal i owszem i że właśnie brak tych rozporządzeń sprawia, że nie możemy zablokować tej możliwości na przykład jakiemuś klientowi, który żył pod kamieniem przez ostatnie tygodnie, nie słyszał o problemach i chce teraz kupić jakąś walutę, kryptowalutę.
Może są tacy szaleńcy, którzy...
Desperaci,
którzy próbują. Być może wietrzą jakąś okazję. Słyszałem, że na stronie zondy kurs Bitcoina był kilkanaście procent niższy niż gdzie indziej. Także jeżeli tylko byłaby ta firma wypłacalna, no to kupić tam, sprzedać gdzie indziej, mm-hmm. już jest kilkanaście procent do przodu, no z tym, że nie ma żadnej pewności, że pieniądze tam przeznaczone w ogóle będzie można wyjąć.
A jak w ogóle miewa się rynek kryptowalut w Polsce, w Europie, na świecie?
No cywilizuje się. To rozporządzenie dużo zmieni.
Bo 1 lipca kończy się ten okres przejściowy na rynku kryptowalut, tak?
Tak, tak. No już część, zresztą same giełdy kryptowalutowe zabiegają o to, część z nich, przynajmniej te, które chcą działać legalnie, nie mają nic przeciwko temu, żeby takie przepisy, które narzucają nadzór, kontrolę, regulują ich działalność, zmuszają ich do posiadania zobowiązań, do przedstawiania audytów, zabraniają jakby transferowania pieniędzy klientów na jakiś inny rodzaj działalności, no to mam na myśli mówiąc cywilizowanie rynku. Także z punktu widzenia klientów można mówić, że się robi bezpiecznie, natomiast pewnie się wykruszą, znaczy będą zmuszone, zostaną wręcz zablokowane takie podmioty, które tych wymogów nie spełnią. No, mm-hmm. Zonda zdaje się, znaczy pan Kral twierdzi, że składał wniosek licencyjny, nie ma powodów, żeby mu wierzyć. No, w każdym razie te firmy, które wniosku nie złożą, to 1 lipca działać nie będą mogły.
Mm-hmm, ale oczywiście wiele giełd po drodze upadło.
No tak, to są tysiące, pewnie tysiące, dziesiątki tysięcy. No, w Polsce tych giełd upadło wiele. Też dziwne historie im towarzyszą, bo chyba w Olsztynie, zdaje się, były właściciel giełdy popełnił samobójstwo, czy ktoś mu pomógł to samobójstwo popełnić, no też niejasna bardzo sprawa. Także upadki giełd są na porządku dziennym, tak samo jak na porządku dziennym jest wyparowywanie walut różnych, które ktoś sobie wymyślił, wprowadził je na rynek i...
A potem nagle znikają, tak?
Tak, tak.
Zresztą też piszesz w tym tekście, że kurs Bitcoina runął w ciągu ostatnich kilku miesięcy o połowę. Zresztą, kiedy spojrzymy w ogóle na Bitcoina i jak to musiało pewnie oddziaływać na ludzką wyobraźnię, że kiedy on startował w 2010 roku, to płacono za jednego Bitcoina mniej niż dolara, a w szczycie płacono nawet 122 tysiące dolarów, tak?
To... Przebitka jest dokładnie 2 miliony razy. Od startu do szczytu. Także
no właśnie.
To na ludzi działa, no bo właśnie...
Tacy... Jak szybko zostać milionerem? Tak. Trochę kazus pana Suszka, tak? Który sprzedawał laptopy, a potem nagle miał helikopter, myślał o wieżowcu w centrum Katowic i tak dalej i tym
Suszek
podobne.
Suszek Tower, tak. Miał powstać taki budynek. Także to na ludzi działa i ci, którzy... oszuści, którzy emitują, że niczego nie emitują, jakby tworzą wirtualne waluty, to jest dla nich koronny argument, którym się posługują, wcielając się w rolę naciągaczy, tak? Będziemy drugim Bitcoinem. Wpłacisz dolara, zarobisz 2 miliony. Mm-hmm. Nie wpłacaj dolara, wpłać 100 dolarów albo 1000, no bo ludzie niestety tracą zdrowy rozsądek i w wielu
Kiedy
przypadkach...
Kiedy pojawia się wizja zysku wielkiego w dodatku.
Od zero do milionera. Ja pamiętam, rok temu mniej więcej pisałem tekst o Piotrze Tymochowiczu, byłem doradcy Andrzeja Lepera. Piotr Tymochowicz od paru lat przebywa w Kambodży i tam prowadzi szemraną działalność, mówiąc krótko, i w tę działalność wpisana jest też emisja, mówiąc w cudzysłowie, tokenów. I ludzie to kupują. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy zainwestowali w to pieniądze. Ludzie inteligentni, zdania podrzędnie złożone składają, umieją się wypowiedzieć, logicznie myślą, wpłacali mu pieniądze. Mm-hmm. Że to są przypadki dla psychologów, a w niektórych pewnie sytuacjach nawet psychiatrów.
No, to jeszcze jedno pytanie. Czy to jest historia taka a la Hitchcock? Najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie. Czy to napięcie będzie jeszcze rosło przez kolejne miesiące?
No będzie rosło w tym sensie, że na pewno wzrośnie liczba poszkodowanych i suma strat. Pewnie im większa będzie ta suma, tym większa będzie presja, żeby coś z tym zrobić. No pytanie, co się da zrobić? Bo jeżeli nie znamy miejsca pobytu pana Krala, nie wiemy, czy giełda ma jakiekolwiek środki, czy jest tam w ogóle co zabezpieczać.
Czy ma jakiś majątek, tak?
Tak, czy ma jakiś majątek, czy jest tam co zabezpieczyć, w związku z tym jakby zaspokoić...
Na bazie którego można byłoby dochodzić.
Klientów, tak. Więc być może to jest w ich sytuacji jakby wyłanie na puszczę. Mogą próbować, ale nie wiadomo, czy to dojdzie do skutku. Natomiast politycznie to będzie pewnie wracać, głównie z uwagi raz, że jakby skala pokrzywdzonych, strat i tak dalej. Dwa, polityczne wątki, czyli ewidentne zaangażowanie zondy krypto po stronie prawicy, w tym PKO-lu, bo przecież prezes Piesiewicz to jest też dziecko PiSu, można powiedzieć.
Złote dziecko PiSu.
Z jego punktu widzenia na pewno.
Marcin Piątek, autor tekstu Banda Zondy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To był podcast Temat Tygodnia. Wszystkie odcinki znajdą Państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcasty, ale jesteśmy też na Spotify, Apple Podcast, YouTube. Tam też mogą nas Państwo znaleźć. Dobrego tygodnia, do usłyszenia, do zobaczenia.